my. To my do Państwa mówimy.
Tomasz Batko.
Mateusz Kosiak.
My jesteśmy lekarzami, twórcami portalu eduson.pl.
I postanowiliśmy trochę urozmaicić portal eduson.pl i zamieścić na nim podcasty. Siedzimy w gabinecie ultrasonograficznym. Przychodzi do nas pacjentka na badanie USG kruczołów piersiowych, na sonnomammografię. I my co? Wykonujemy to badanie, opisujemy zgodnie z prawdą, a że coś tam znaleźliśmy, a że nie znaleźliśmy, a że konieczna dalsza diagnostyka bądź kontrolne badanie ultrasonograficzne. Wydawałoby się nic nadzwyczajnego. Wydawałoby się, że jak tak sobie to wszystko dobrze w głowie przemyślimy, to nasza robota wykonana.
No technicznie wydaje się to być perfekcyjnie zaplanowane, wykonane, pod warunkiem, że dobrze opanowaliśmy technikę badania, że jesteśmy doskonałymi ultrasonografistami, że mamy duże doświadczenie w USG piersi. Tylko, że tak naprawdę to właściwe badanie ultrasonograficzne to jest tylko część tego, co powinno spotkać naszą pacjentkę w gabinecie USG.
Bo jeszcze powinna nią spotkać rozmowa. Tę rozmowę można odbyć przed badaniem ultrasonograficznym. Tę rozmowę można też odbyć podczas badania ultrasonograficznego.
I to jest rozmowa, która łączy nasze ostatnie tematy podcastów z tym, o czym chcemy mówić dzisiaj. Bo jest to rozmowa, która poprzez dobre zebranie wywiadu ma ocenić ewentualne ryzyko nosicielstwa pewnych genów, które mogą sprzyjać zachorowaniu na nowotwory piersi.
Tu musimy zdać sobie sprawę, że rak piersi oczywiście jest jednym z najczęstszych nowotworów, którym dotknięte są kobiety, ale ryzyko zachorowania na tego raka nie jest na takim samym poziomie u wszystkich kobiet w populacji. Są osoby, które są zagrożone większym niż populacyjnie ryzykiem zachorowania na raka piersi. I to nie trochę większym, ale niemalże dziesięciokrotnie większym. To jest takie ryzyko, że wystąpienie raka piersi wiąże się z szansą taką, że on wystąpi w życiu tej kobiety na poziomie 56-84%. To są osoby, które są nosicielkami genu BRCA1 i BRCA2.
To są te geny, o których powiedziałeś, BRCA1 i BRCA2, które przez ostatnich kilkadziesiąt lat rozwoju genetyki i naszej wiedzy na temat nowotworów piersi my doskonale znamy. I rzeczywiście to ryzyko, o którym mówisz, jest tak wysokie u tych pacjentek, ale tych genów, które mogą sprzyjać zachorowaniom na nowotwory piersi, jest zdecydowanie więcej. I poza samą znajomością mutacji, nosicielstwa mutacji genów BRCA1 i BRCA2 jest niezwykle ważna nasza rozmowa, która będzie prowadziła nas do uzyskania informacji, czy w rodzinie nie występowały przypadkiem nowotwory piersi i inne nowotwory, jak na przykład rak rdzeniasty, które mogą być dowodem na to, że w rodzinie naszej pacjentki występują inne mutacje, których nie jesteśmy w stanie zbadać, a które zwiększają ryzyko nowotworów piersi na podobnym poziomie niż znane nam mutacje genów.
Bo tutaj trzeba zdać sobie sprawę, że możemy mówić o najwyższym, wysokim i umiarkowanym ryzyku predyspozycji genetycznej do zachorowania na raka piersi. I to najwyższe ryzyko, najwyższa predyspozycja to są trzy duże punkty, trzy sytuacje wspomniane już przez nas BRCA1 i BRCA2. Druga sytuacja to obciążający wywiad rodzinny. Ponad trzy zachorowania u krewnych pierwszego lub drugiego stopnia łącznie z naszą pacjentką na raka piersi. I kolejna sytuacja to krewne pierwszego stopnia, u których doszło do metachronicznego lub synchronicznego zachorowania na raka piersi i jajnika. To są trzy grupy naszych pacjentek, u których będziemy w naszych głowach myśleli, że ta pacjentka jest obarczona najwyższym ryzykiem zachorowania na raka piersi. Ale my tak sobie siedzimy, pacjentka leży, my tu sobie gadu-gadu, zbieramy wywiad odnośnie rodziny naszej chorej. Po co? Po to, żebyśmy wyłapali pewne dane z historii naszej pacjentki, które mogą nam powiedzieć: droga pani, fajnie, że pani przyszła na USG, fajnie, że pani robi badanie sonomamograficzne, ale ja myślę, że pani wywiad rodzinny jest na tyle intrygujący, skomplikowany, niepokojący, że jednak powinna się pani zgłosić do poradni genetycznej po to, aby sprawdzić, czy nie jest pani nosicielką mutacji BRCA1 lub BRCA2.
I tu ważna jest nasza świadomość, świadomość lekarzy wykonujących badanie USG, które pytania zadane pacjentce są kluczowymi pytaniami do tego, aby tęże pacjentkę pokierować dalej. Bo tu mamy na myśli przede wszystkim takie sytuacje w rodzinie naszej pacjentki, kiedy pojawiały się zachorowania na raka piersi przed 40 rokiem życia, kiedy występowały mnogie zachorowania na raka piersi lub też raka jajnika w rodzinie. I też warto pamiętać o tym, że jeżeli w rodzinie naszej pacjentki występował obustronny rak piersi lub rak piersi pojawiał się u mężczyzn, albo pojawiały się nietypowe nowotwory, jak na przykład rak rdzeniasty, przy czym też warto pamiętać o tym, że pewnego rodzaju pochodzenia etniczne, jak aszkenazyjskie pochodzenie, to są te wszystkie sytuacje, które sprawiają, że ryzyko nosicielstwa genu BRCA1 i BRCA2 jest na tyle wysokie, że nasza pacjentka, nawet jeżeli w czasie badania nie znajdziemy u niej żadnych podejrzanych zmian w piersiach, powinna trafić do poradni genetycznej.
I tu jest o tyle ważna nasza rola, że pacjentka takiej wiedzy może nie posiąść, może nie spotkać się dotychczas z lekarzem, który miałby okazję ją o tym poinformować. I pomimo tego, że my u tej pacjentki nic nie znajdziemy i pomimo tego, że opiszemy obraz ultrasonograficzny BRAC USG1, to my mamy dla tej pacjentki bardzo ważną informację. Informację, która może wpłynąć na jej życie, która może wpłynąć na dalsze postępowanie, uwaga, uwaga, profilaktyczne z tą pacjentką, bo czasami pacjentki się pytają: ale panie doktorze, ja wolę nie wiedzieć, zrobię te geny i co, i będę czekała na nowotwór, panie doktorze, po co mi ta wiedza? Takie myślenie jest błędne, albowiem jeżeli mamy mutację BRCA1 i lub BRCA2 stwierdzoną, wiemy, że pacjentka jest w najwyższej grupie ryzyka zachorowania na raka piersi, możemy objąć ją specyficzną dla niej, dla tej grupy pacjentek, profilaktyką.
I tu pojawia się pytanie drugie, co po takim badaniu, poza propozycją pokierowania tej pacjentki do poradni genetycznej, żeby sprawdzić, czy ma tę mutację, należy jeszcze zrobić? No bo wydając wynik, też pojawia się od razu pytanie: okej, panie doktorze, no to ja mam tą mutację, to co pan mi zaproponuje? Które postępowanie wobec mnie, czy wobec moich bliskich będzie sensownym postępowaniem, tym, które znacząco zwiększy szanse na wczesne wykrycie nowotworu, krótko mówiąc na to, że będę żyła długo i szczęśliwie.
Przede wszystkim obejmujemy profilaktyką raka piersi osoby młodsze niż w przypadku populacji ogólnej. Nie tylko mam tutaj na myśli badanie piersi przez lekarza, badanie palpacyjne, ale także oraz badania obrazowe uwzględniające mammografię metodą rezonansu magnetycznego. USG co rok od 25 roku życia jako badanie uzupełniające. Oprócz tego oznaczenie CA125 oraz badanie USG dopochwowe i coroczne badania ginekologiczne. Ta pacjentka wskakuje do grupy pacjentek, które mają inny nadzór zarówno nad gruczołami piersiowymi, ale także nad jajnikami.
Pamiętajmy o tym, że w takiej sytuacji, kiedy pacjentka zyskuje tą świadomość, że powinna być ściśle kontrolowana nie tylko sonomammograficznie, tudzież za pomocą rezonansu magnetycznego, ale również ginekologicznie, my zwiększamy szanse na wczesne wykrycie nowotworu. Jednocześnie warto jest poinformować taką pacjentkę, że jeżeli ma w swojej rodzinie młodsze kobiety, córki, które kończą 18 lat, one już w tym momencie powinny podlegać tej ścisłej kontroli, o której wspomniałeś. Ale bywa też tak, że nasza pacjentka, która zachorowała na raka piersi albo jest pacjentką, w której rodzinie występowały nowotwory piersi, a nie stwierdzono mutacji BRCA1, BRCA2, też powinny być kontrolowane, jeśli to ryzyko w porównaniu z ryzykiem populacyjnym znacząco rośnie po uzyskaniu informacji rodzinnych. Tym, że w rodzinie występowały częste nowotwory piersi, to właściwie my te pacjentki powinniśmy traktować bardzo podobnie jak te z udowodnioną mutacją znanych nam genów.
I to jest bardzo ważna informacja, która chcielibyśmy, żeby wybrzmiała na tym podcaście, że jeżeli mamy taką sytuację, że przychodzi pacjentka, często tak jest, panie doktorze, u mnie faktycznie jest sporo zachorowań w rodzinie, ja robiłam to badanie genetyczne w domyśle BRCA1 lub BRCA2, no na szczęście nie mam tego genu, no nie do końca tak jest. To wykluczenie mutacji BRCA1 i BRCA2 nie zwalnia pacjentki z wysokiego ryzyka zachorowania na raka piersi, bo może być tak, że rak w rodzinie faktycznie występuje pewna skłonność, predyspozycja, która to jeszcze nie została poznana. Zatem pamiętajmy, że ten kontekst kliniczny dla nas jest bardzo ważny i nawet w kontekście ujemnych badań genetycznych nie zwalnia ze ścisłego nadzoru onkologicznego.
No bo może być tak, że nasze pacjentki posiadają inne mutacje, na przykład mutacje genów supresorowych, jak zespół Li-Fraumeni czy zespół Codena, które mogą predysponować do raka piersi, a które to jednostki chorobowe genetycznie uwarunkowane nie wiążą się ściśle ze wspomnianymi przez nas mutacjami BRCA1 czy BRCA2. Z drugiej strony pamiętajmy też o tym, o czym często wspominają nasze pacjentki. Okej, panie doktorze, skoro ja mam takie mutacje, które wiążą się z tak wysokim ryzykiem zachorowania na nowotwory piersi, to czy po profilaktycznej mastektomii ja już właściwie mogę przestać się kontrolować? Czy taka sytuacja, kiedy dokonam profilaktycznej mastektomii, zwalnia mnie z dalszych kontroli? Czy to pozwala mi pozbyć się ryzyka nowotworów piersi?
No i tutaj lekarz ultrasonografista powinien wiedzieć, że jeżeli przyjdzie do niego pacjentka po profilaktycznej mastektomii, bardzo często od razu z rekonstrukcją z powodu tego, że była czy jest mutacja genów BRCA1, BRCA2, to taka pacjentka wciąż ma ryzyko zachorowania na raka piersi, to ryzyko jest znacznie zredukowane, dlatego że profilaktyczna mastektomia redukuje ryzyko o 90-95%, ale nie o 100%. To nie są łatwe badania, żeby dokładnie przyjrzeć się temu gruczołowi po tej operacji. Pamiętajmy, że takie sytuacje są bardzo rzadkie, ale mogą nam się przydarzyć, że pacjentka po profilaktycznej mastektomii z powodu nosicielstwa genu BRCA1 jednak na tego raka zachoruje, ale to ryzyko jest dużo, dużo niższe, to 90-95%, niż gdyby tej mastektomii nie było.
Zatem jak widzimy, samo badanie ultrasonograficzne piersi, choć technicznie jest badaniem z jednej strony prostym, a z drugiej strony dość trudnym poprzez powtarzalność obrazowanych przez nas tkanek, jest też badaniem, które wymaga od nas niezwykłej uwagi wobec naszej pacjentki. Uwagi związanej też z cierpliwym, dokładnym zbieraniem wywiadu i z informowaniem naszej pacjentki, jak powinna postępować w swoim życiu, jakie badania profilaktyczne podejmować, żeby ograniczyć często związane z genami ryzyko zachorowania na nowotwory piersi. Pamiętajmy o tym, że mamy być lekarzami, którzy nie są tylko i wyłącznie technikami ultrasonografii, ale też osobami, które potrafią zadbać o poprawną profilaktykę u naszych pacjentek.
Myśląc genetyka, sonomammografia, pojawiają się jeszcze dwa zagadnienia. A mianowicie przychodzi do nas pacjentka, która mówi, u mnie w rodzinie stwierdzono, ja też się przebadałam, na geny, które zwiększają ryzyko zachorowania na raka piersi, ale nie aż tak bardzo jak BRCA1, BRCA2. Bo BRCA1, BRCA2 to mówiliśmy około 10-krotnie. Ale są też poznane mutacje, które zwiększają ryzyko zachorowania 2-3-krotnie, czyli znacznie mniej niż BRCA1, BRCA2. I możemy znaleźć się w takiej sytuacji, że pacjentka powie, że u mnie w rodzinie jest gen ATM, czyli ataksja teleangiektazja, BRIP1, CHEK2, czy PALB2. To są takie geny, które łączą się z wyższym niż populacyjne, ale nie aż tak bardzo dużym ryzykiem zachorowania na raka. I jeszcze jest jedna sytuacja, o której musimy wspomnieć. Musimy wspomnieć również o tym, że może być taka sytuacja, że gen BRCA1, BRCA2 zostanie stwierdzony, ale nie u kobiety, a u mężczyzny. Co to znaczy, co to oznacza dla tego mężczyzny? Często jest tak, że panie, które urodziły syna, już po urodzeniu tego syna dowiedziały się, że mają BRCA1, BRCA2. Jakie to ma konsekwencje dla płci męskiej? Rak piersi również może wystąpić u mężczyzn, ale pamiętajmy o tym, że ryzyko zachorowania u mężczyzn nawet z tymi genami jest dużo niższe. W przypadku BRCA1 do 80 roku życia u mężczyzn to jest 1,2%, BRCA2 około 7% ryzyko zachorowania na raka piersi u mężczyzn do 80 roku życia, będących nosicielami tego genu.
Wspomniałeś o tym, że są takie zespoły chorobowe czy takie mutacje genowe, które zwiększają ryzyko kilkukrotnie, nie tak wysoko jak mutacja genów BRCA1 i 2. Wspomnieliśmy tutaj m.in. o zespole Li-Fraumeni, o zespole Codena czy o ataksji teleangiektazji. Warto pamiętać o tym i to jest też wiedza, którą każdy ultrasonografista powinien choć w ogólnym zarysie posiadać, że to są zespoły chorobowe związane z mutacjami genetycznymi, które nie wiążą się tylko z wyższym ryzykiem zachorowania na nowotwory piersi. Ba, te nowotwory piersi często są drugim, trzecim, czwartym co do wysokości ryzyka zachorowania nowotworami związanymi z tymi mutacjami. Bardzo często te zespoły chorobowe zwiększają znacząco ryzyko innych nowotworów, a o tym będziemy mówić w kolejnych naszych podcastach.
Bo chcielibyśmy tą serią podcastów nieco poszerzyć naszą ultrasonograficzną i genetyczną wyobraźnię, żebyśmy tylko nie skupiali się na tym, czy jest dobrze zbadane, czy dobrze opisane, ale żebyśmy podczas tej wizyty poczuli nieco lepszy kontekst kliniczny, w jakim nasza pacjentka się znajduje.
I żebyśmy mieli też więcej pewności, własnej pewności wobec tego, jak odpowiadać na bardzo konkretne, bardzo sensowne pytania naszych pacjentów, co dalej, skoro mam taką mutację.
Ciąg dalszy nastąpi.
Do usłyszenia.